Konwersatorium.
Dzień dobry Państwu, Konwersatorium, Paweł Milczarek. Już dawno za nami i lato, i nawet takie piękne polskie lato, i jesień. Ta jesień się robi brzydka. Właściwie wszyscy, myślę, już zaczęliśmy wyglądać, kiedy zima zada swój cios łaski tej jesiennej naturze, jesiennej przyrodzie, która się męczy na naszych oczach, a my razem z nią. To jest dobry moment, żeby uciekać w rozmowie do czegoś, co jest głębiej pod pozorem rzeczy, to znaczy do piękna. Dzisiaj ma być rozmowa o pięknie, które bywa szlachetne, o pięknie, które jest przyjemne, o pięknie, które bywa użyteczne, zupełnie tak jak dobro. W studiu jest razem ze mną Tomasz Rowiński.
Dzień dobry.
Z którymi obaj jesteśmy redaktorami Christianitas, a naszym gościem dzisiaj jest pan Juliusz Gałkowski.
Dzień dobry.
Publicysta z wykształcenia i zamiłowania, historyk sztuki. No i ktoś, kto nas do tej rozmowy zapalił, żebyśmy właśnie o pięknie porozmawiali, jak państwo widzą, albo raczej słyszą. Jesteśmy bardzo otwartym zespołem i czasami to goście mówią nam, o czym chcieliby rozmawiać, a nam wydaje się, że to jest w sam raz, bo w konwersatorium próbujemy rozmawiać o tym, o czym się nieustannie przy różnych okazjach rozmawia, ale tak bardzo często po prostu posługując się słowami, a mało zastanawiając nad tym, co one znaczą. No więc jest to piękne. Ciągle mówimy, że coś jest pięknie, albo coś jest niepięknie. Czasami wymieniamy to ze słowem ładnie, ładnie, brzydko. Prawda? To trochę tak czujemy, że to mniej niż pięknie, ale to pięknie jest takie absolutnie w naszej codzienności. I nagle w pewnym momencie przechodzimy do takiego poważnego, akademickiego rozmawiania o pięknie. No więc my tutaj zebraliśmy się, żeby nie robić takiego pozoru, że nagle przeskakujemy do mnóstwa różnych teorii o pięknie, tylko trochę może będzie tak, że ja będę wyciągał z takiej torby pod nazwą tradycja klasyka, filozofia klasyczna, wyciągał różne stwierdzenia o pięknie i będziemy próbowali te propozycje tych serwów podejmować tutaj w rozmowie. No więc pierwsza sprawa jest taka, że inaczej niż z prawdą i dobrem, z pięknem jest tak, że myśliciele rozmaici mają z nim pewien kłopot. O ile mówią z całą jasnością, że coś takiego jak prawda, jak dobro jest taką powszechną właściwością, wszystko, co Pan Bóg stworzył, wszystko, co się na ziemi znajduje, jest jakąś prawdą, jakimś dobrem, tak, do którego możemy się tak odnieść, no to z pięknem jest ciągle ta sama dyskusja. Czy ono jest właściwie taką inną nazwą, na przykład dobra? Tak Grecy mieli takie wątpliwości. Jak jest piękne, to jest dobre. Jak jest dobre, to jest piękne. Czy to jest po prostu inna nazwa? W Piśmie Świętym nawet tak jest, że słowo dobre, tak, to nawet z opisu stworzenia, to jest takie słowo, które czasami tak przepływa w stronę piękne. Pan Bóg widział, że wszystko było dobre, albo właśnie wszystko było piękne. Tak? Więc czy to jest jakaś inna nazwa prawdy, albo może jeszcze bardziej dobra? No, ale mimo wszystko tych dyskusji, jak chcemy poważnie powiedzieć, że nas interesuje coś więcej niż przepływ życia, to mówimy o dobru, prawdzie i o pięknie. Triada. Trzy, czasami niektórzy mówią wartości, ale trzy właściwości. Dobro, prawda, piękno. Czy wy uważacie, że także w rzeczach nieładnych jest piękno? Już.
Ja bym zatrzymał się na chwilę przy tej triadzie, bo ja mam pytanie takie. Zawsze się mówiło od starożytności, prawda? Mamy prawdę, dobre, piękno. Więc ja mam pytanie, czy człowiek brzydki może być dobry? Bo proszę zwrócić uwagę, że właściwie zasadniczo mówimy, człowiek dobry to jest taki prawdziwy człowiek. No ale może być brzydki. Czy już mamy rozbicie tej triady? No i tu jest też taki problem, bo z drugiej strony, czy wszystko, co prawdziwe, jest piękne? Czy na przykład... Na przykład bajki, prawda? Czy bajki są prawdziwe, czy są piękne?
No, ale właśnie dlatego zadałem ci to pytanie, od którego uciekłeś. Mianowicie, pewnie, tak. Czy to piękne i ładne to jest to samo? Bo ja sobie przypominam, że na przykład relikwie świętej Katarzyny Labourę, to święta, tak, niewątpliwie o pięknej duszy. Chciałoby się, żeby była cała piękna i ona jest wystawiona, widać ją, jak leży, tak, jej ciało, no i widać jej ładnie złożone ręce i teraz ci, którzy ją układali, tak, żeby jak później wszyscy, jak będziemy przychodzili tam się modlić, to żebyśmy mogli tam uklęknąć i zobaczyć świętą Katarzynę Labourę i jej ciało, tak, to ci się trochę martwili, że ręce są spracowane, ona była jednak ostatecznie kobietą ciężkiej pracy tam w tym klasztorze do różnych posług, no to te ręce tak po cichutku obcięto i w to miejsce wstawiono takie bardziej eleganckie, ładne rączki w tej chwili.
Ulepszono.
Ulepszono. No i teraz właśnie pytanie, prawda, czy to, czy te ręce są właśnie bardziej piękne niż te, które ucięto.
Bo to jest trochę tak, że piękno to jest coś, co my pożądamy. Taka jest prawda. Oczywiście można strywializować, świat współczesny uwielbia trywializować ważne słowa, wielkie słowa, no i pożądanie ograniczamy do jakiegoś takiego seksualnego wymiaru. Natomiast prawda jest taka, piękno to jest coś, czego my pożądamy. I w związku z tym to nie jest to samo, co ładne. Bo ładne to może być coś, co zauważamy jako interesujące, ale mimo wszystko przechodzimy mimo, obok, a piękne jest czymś, co pożądamy. Na przykład mogą być rzeczy nieładne w takim sensie, że jakoś nie sprawiające nam nadzwyczajnej przyjemności, ale bardzo przez nas pożądane, ze względu właśnie na swój taki estetyczny walor. Czy jest pięknym każdy posąg? No nie, nie każdy, bo niektóre przedstawiają brzydkich ludzi, ale jest w nich coś takiego, co powoduje nasze pożądanie. I to jest warunek moim zdaniem konieczny.
To złączyłeś z pożądaniem, to...
W sensie pragnienia.
W mojej książce... z klasycznymi definicjami, to jest związane z definicją dobra. O pięknie napisano, tak, oglądam teraz, przeglądam stronę, o pięknie napisano tak. Pulchrum est quod visum placet. Pięknem jest to, co widziane podoba się. Z czego różni mądrzy ludzie, tak święty Tomasz z Akwinu i nie wyciągali takie wnioski, że to jest owszem, jakoś zawsze związane albo z dobrem, albo z prawdą, źródłowo i teraz jak to widzimy, oczywiście w bardzo szerokim znaczeniu, nie tylko oczami, tak, ale jak jakoś poznajemy, to budzi to w nas jakąś placet, to podoba się. To jest coś, co rozumiemy, że tak być powinno, że do czegoś to kieruje, co pokazuje harmonię, jakąś integralność jakiejś rzeczy. No i teraz na przykład w tym ja rozumiem, że na przykład nieładne, tak, właśnie niepiękne, chciałem z rozpędu powiedzieć.
Tak, nieładne.
Nieładne, tak, na przykład czyjeś tak w kategoriach takich, na przykład jakiejś mody, estetyki danego czasu, coś może być niezbyt ładne, a równocześnie w konkretnej konstrukcji tego człowieka, tej osoby, tak, może świadczyć o czymś absolutnie pięknym. Na przykład właśnie tej Katarzynie Labourę. To, że jej spracowane ręce, tak, zmęczone, one bardziej pasują do niej, bardziej są na miejscu, niż takie wystudiowane jakieś tam...
No, ale to by znaczyło jednak, że zawsze to piękno gdzieś w kontekście z dobrem musi się pojawić. To znaczy, nie możemy tego zupełnie rozdzielić i samo to, co nam się jawi, to, co widzimy oczami, nie może nam być wystarczającym świadectwem do powiedzenia, że coś jest piękne, czy niepiękne. Ale też jeszcze dorzucę, bo czasami tak się mówi, że na przykład są piękne i niepiękne czyny, prawda? Czyli tak naprawdę gdzieś to piękno do jakiejś takiej sfery moralnej z jednej strony, ale też może niekoniecznie, bo czasami to może nie musi dotyczyć tego typu dobra, jakichś takich naszych działań. Ta triada, o której mówimy, ona zawsze wzajemnie się tak kontekstualizuje, bym powiedział. Nie możemy tego oddzielić, nie możemy preparować pewnie samego piękna, tak?
Czyli jest jakieś piękno, które promieniuje z bardziej z prawdy, jest jakieś piękno, które bardziej promieniuje z dobra, tak?
Jak tutaj bierzemy sobie tak świętą, prawda, i jej spracowane dłonie, no to byśmy wzięli same takie dłonie, to może by nam się mogły same nie wydać ładne, tak? Ale jednak wydają nam się piękne w tym kontekście, kiedy jakby wiemy, jakie też czyny być może, czy jakie dobro za tym stoi.
Słuchajcie, przypomina mi się teraz to, co bodaj w takim szkicu antropologii księdza Tischnera czytałem. Nie? Akurat mimo tego, że jest to autor ogromnie poważany, ja może nie należę do jego wielbicieli, ale akurat zawdzięczam mu taką uwagę, która chyba zresztą jest poza tym rzeczą dość może nawet i banalną, ale dla mnie była w odpowiednim momencie przez tego autora przypomniana. Mianowicie to, że rzeczywiście z jednej strony mamy te kategorie piękna, trochę takie greckie. To jest, gdzie z jednej strony, jak widzimy posągi, to one są wedle pewnych kategorii, prawda? One są harmonijne, one szuka się pewnego ideału piękna, z drugiej strony w postaci literackiej, Homera, ale także później. Wiadomo, że ten, kto jest dobry, on ma także i piękną postać, tak? Ten, kto się jąka, przewraca, kuleje i tak dalej. No, coś tam się pokazuje, że nie jest nie tylko niepięknego, ale coś więcej, coś niedobrze. I to jest takie, jak będzie z jednej strony bardzo proste, zrozumiałe, troszeczkę jak na nasze wyczucie, także estetyczne i moralne, trochę nam się wydaje upraszczać sytuację, tak? A z drugiej strony mamy piękno, które musiało zawsze chrześcijaństwo wnieść w momencie, gdy zaczęło przedstawiać człowieka. Piękno człowieka umordowanego na krzyżu, ale piękno także, bo to już jest bardzo duże wyzwanie, ale z drugiej strony piękno macierzyństwa, prawda? I Tischner mówi, zobaczcie, w pięknie greckim nigdy nie zobaczycie ciała kobiecego, dotkniętego macierzyństwem. Ono jest niepiękne dla Greka, ono nie jest ciekawe, ono jest nadmiernie zaznaczone fizjologią macierzyństwa, podczas gdy tam, gdzie wchodzimy ze sztuką chrześcijańską, musimy zobaczyć tego rodzaju piękno. Czy widzicie w tym bardziej rozłam, czy jednak to jest to samo?
Chrześcijaństwo wprowadza pewną kategorię, której absolutnie Grecy nie byli w stanie sobie uświadomić, czyli jednak wcielenia. Chrystus to jest w kategoriach greckich nawet więcej niż Bóg wcielony, bo to jest pewna idea wcielona. Więc jeżeli Chrystus jest idealny,
Logos,
to jest prawdziwy, dobry i piękny. Pewna intuicja sztuka była taka, że w pewnym momencie Pana Jezusa zaczęto robić jakiegoś cukierkowatego, prawda? O, Maryja. Słuchajcie, ona jest najpiękniejsza na świecie. A wiecie, że jak zmartwychwstaniemy, to wszystkie kobiety będą jak Maryja, wszyscy mężczyźni jak Jezus. A
to tego nie wiedzieliśmy, ale wiemy, że w tym wieku.
Tak, w 33 roku życia. Ile lat będzie miała Maryja? Ale nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, że w sztuce, jak mówimy o uśnięciu Maryi, prawda, zaśnięcie, ona tam nigdy nie jest stara, a przepraszam bardzo, jak usypiała, to już swoje lata miała, więc tutaj ta sztuka to ewidentnie znajduje taką ideę, że coś jest absolutnie pięknego. Natomiast Chrystus poprzez wcielenie daje piękno temu ciału, w które się wcielił. Dlatego było już możliwość pokazania starego człowieka, umęczonego człowieka, chorego człowieka, bo też my w tym kenotycznym ciele, w które wszedł Chrystus, widzimy ludzi, widzimy ich piękno, prawda? Dla Greków?
No, mieliśmy Sokratesa ewentualnie.
A, to tak, tak, tak.
Zawsze warto wspomnieć jednak,
ładnego, ale
brzydale po prostu, tak?
Pięknego brzydala. Słuchajcie, musimy w tym momencie przerwać na chwilkę naszą rozmowę. Wracamy do naszej rozmowy. Juliuszu, ty już tutaj wkroczyłeś w tereny, no, które przyznam wszystkich nas korci, żebyśmy tam poszli, tak? To w tę stronę, że piękno to nie jest tylko ta rzeczywistość, którą zmysłami tak doznajemy. Chociaż rzeczywiście ciekawe, że zazwyczaj o pięknie mówi się wtedy, gdy się coś albo widzi, albo gdy się słyszy, tak? Raczej nie mówimy o pięknie w odniesieniu innych kształtów. Piękny smak, no umiarkowanie.
Może zapach.
Tak, może zapach, tak. Ale poza wszystkim jest takie piękno, które chcemy pojmować, tak? Tutaj mowa o wcieleniu przed chwilą kojarzy, właściwie łączy ze sobą te dwa elementy. Jest w tradycji psalmów, tak? Zapowiedź tego, kto jest najpiękniejszy spośród synów ludzkich. Pamiętam, że przed laty słuchałem wykładu historyka filozofii starożytnej, jednego z najwybitniejszych, Giovanniego Reale, który usiłował przeprowadzić tezę, że właśnie ze względu na tę zupełnie wyjątkową formułę piękna w chrześcijaństwie, to Chrystus, tak jak Sokrates, tak? Musi być po ludzku nieładny, tak, że tak naprawdę był nieładny, że musiał być takim tricksterem, taką postacią dziwną, łączącą różne światy, trochę kulawą, trochę nie taką naznaczoną. I ja pamiętam, że wtedy z protestem zapaliły mi się wszystkie światełka, że to jednak najpiękniejszy jesteś spośród synów ludzkich, wdzięk się rozlał na twoich wargach, no nie jest taką zapowiedzią, która miała nas pomylić, tak, co do tego, kto przyszedł. Musi być jakieś piękno w tym, który jest sam pięknem.
Ale my też sobie tu próbujemy trochę odpowiedzieć na to, do czego to piękno się odnosi, tak? Do jakiego rodzaju poznania? Czy piękno to jest poznanie zmysłowe, czy to jest takie poznanie kontemplatywne tak naprawdę, czyli gdzieś racjonalne, tak? Czyli że właśnie rozważamy całość oglądanej czy zastanej sytuacji i właśnie w tej triadzie, od której sobie wyszliśmy, dopiero jesteśmy w stanie to piękno rozpoznać. Myślę, że no jest też ta ładność, tak? To takie piękno, które po prostu jest zmysłowe. Ono też pewnie w odpowiednim kontekście może nabrać cech piękna, ale też zawsze to takie odbijanie się od jednego poznania do drugiego będzie zostawało, tak? Bo ono w człowieku chyba po prostu jest.
Ja myślę, że
niezdolność może nawet do pewnego stopnia zintegrowania tego.
Ja myślę, że ty w tym momencie dotknąłeś rzeczy zupełnie zasadniczej. Mianowicie takiej, że gdy usiłujemy doświadczyć piękna na poziomie takim zmysłowym, to zazwyczaj to właśnie oznacza uchwycenie wyłącznie jakiegoś jednego fragmentu, impulsu, na który jesteśmy szczególnie wrażliwi. Tak? To wręcz no, w każdym poziomie tej zmysłowej percepcji. Coś, co najbardziej nam odpowiada i tego szukamy w rzeczach, wobec których się przechadzamy i to chwytamy. Przepraszam, jak na jakimś poziomie już zupełnie takim dosadnym, jak erotoman, który chce znaleźć jakąś jedną rzecz i ona go tak naprawdę interesuje, tak? I od początku do końca. Natomiast im bardziej udaje nam się, jak powiedziałeś, zintegrować ten obraz, tak? Jakimś ostatecznie jednak logosem, tak? Rozumem, to wtedy zaczynamy widzieć, jak czasami rzeczy, które w pierwszym odbiorze wydają się nieładne, sfatygowane, prawda? I tak dalej. One nagle ujęte w całości stają się nieusuwalnym znamieniem piękna. Tak jak czytamy, że Pan Jezus po zmartwychwstaniu w dalszym ciągu, a święci też, to święty Tomasz z Akwinu, mówi, że święci po zmartwychwstaniu ciał będą mimo wszystko mieli jakieś oznaki swojego, na przykład cierpienia, męczennicy, i będą je nosili, jak dzisiaj ludzie biżuterię. Trudno sobie wyobrazić, nie sposób jest w przypadku, zwłaszcza niektórych męczenników, sobie to wyobrazić. Niemniej jest w tym ta sama intuicja przetworzenia.
Ja jednak wrócę do tego pewnego aktu porządawczego, który w nas jest. Każde dobro w nas budzi. Oczywiście możemy zejść na taki poziom najniższy. No, pewne struktury budzą w nas pożądanie cielesne, ale też proszę zwrócić uwagę, że są tacy ludzie, którzy tak kochają piękne rzeczy, że są dla nich w stanie zrobić naprawdę straszne rzeczy, prawda? Ukraść, zamordować. Te wszystkie legendarni właśnie posiadacze jakichś obrazów, którzy je ukrywają w swoich skarbcach, bo są gotowi na każdą rzecz. Znaczy budzi w nich coś, co przekracza nas. I teraz co to jest? Ja na to spojrzę tak, są obrazy, które przedstawiają strasznie brzydkie rzeczy. Nie wiem, no, przykład martwej natury. No co jest ładnego w kilku zamordowanych ptakach, prawda, czy tam ślimakach na muszli, czy na czarze? No nic, a to jest piękny obraz. Czyli nie treść, nie sama forma tutaj decyduje coś takiego, co w tym obrazie jest. No i jak będziemy idealistami, to powiemy, że właśnie pewna idea piękna. No a co mają zrobić biedni realiści po Tomaszowi?
No wiesz, też będą się jakoś bronili. Nie? Prawda, tutaj podnoszę broń i będę się bronił, ale no właśnie powiedziałeś, że w momencie, w którym człowiek jest zdolny do takiej mania jakaś nawet tym kolekcjonerem, tak, ostatecznie porusza, że to go otwiera. Mi się wydaje, że właśnie go strasznie zamyka, tak? Znaczy pewnie nie chodzi o to, żebyśmy się spierali o słowa, ale ja bym z kolei szedł w tę stronę, że istnieje oczywiście taki naturalny motyw, że piękno integruje, że piękno strasznie koncentruje, tak? Znaczy dlatego z tej intuicji wszyscy korzystają psychoterapeuci, a najbardziej ją chyba tak naprawdę nie psychoterapeuci, tylko mnisi znają, którzy budują swoje klasztory w pięknych miejscach, zawsze pilnują pewnej harmonii, porządku dnia, no we wszystkim jest jakiś taki porządek, który jest objawem też piękna. I wiadomo, że to integruje. To znaczy, że człowiek w momencie, w którym dopadają go najróżniejsze trudności, skoki emocjonalne i tak dalej, potrzebny jest taki moment integrujący. No i to jest do pewnego stopnia wszędzie, jak mówię, wykorzystywane, zrozumiałe. Ale patrzcie, przecież człowiek, który konsekwentnie integruje się, tak? Zapytanie, czy ma w sobie zdolność do tego, żeby się otworzyć, tak? Wyjść właśnie poza siebie, o czym mówiłeś. Więc integracja, kompletne takie zbudowanie siebie w twardą kulę, tak? Tutaj ostatecznie chodzi, może w pewnym momencie zamknąć. No ten kolekcjoner, którego tutaj wymieniliśmy, to może być człowiek, który w żaden sposób nie zauważy ostatecznie tego, ku czemu te wszystkie rzeczy, których pożąda, mogą go kierować wyżej. Juliusz, ty mówiłeś, ciągle brzmiało u ciebie ta platońska droga do piękna samego i do Boga i pewnie się tu wszyscy zgadzamy, że piękno jest jako jedno z tych właściwości, jeśli jest osobną właściwością, to na pewno spełnia się absolutnie w Bogu, tak? Nie zatrzymuje się gdzieś na poziomie pięknych słów, pięknych zachowań, pięknych form, prawda? Tylko ostatecznie gdzieś to pseudo-Dionizar Areopagita by nam pozwolił pójść tam, że to jest gdzieś piękno.
Ale czy to by wychodziło, że właściwie to piękno jest całkowicie ukryte z tego, co mówimy, bo tak naprawdę wszystko może być piękne, a wszystko może być też jakąś brzydotą przeniknięte, jeżeli nie ma tego, co nam się wydaje, że jest ukryte pod powierzchnią rzeczy, prawda? Wszystko może być piękne, jeżeli, nie wiem, stoi za tym jakieś dobro po prostu, tak? I no, może matka Teresa z Kalkuty by powiedziała, że slumsy też są piękne, tak? Ponieważ żyją tam ludzie.
Słuchajcie, muszę się nad tym wszystkim zastanowić. Zróbmy przerwę. Wracamy do naszej rozmowy. Nie wiem, czy państwo też już widzą, jak jesteśmy skoncentrowani, bo my to czujemy, że jesteśmy skoncentrowani. Porozmawiajmy jeszcze w tych ostatnich minutach tej rozmowy o pięknie, o takiej, no dobrze, przerzućmy się trochę do takiej sytuacji, którą znanym, ciągle cytowanym wierszu Herberta mamy, prawda? Zobacz, pochwała estetyki. Estetyka jest, przydaje się, jednak jest ważna i tak dalej. Piękny wiersz, który dedykowany takiej historyczce, czy historykowi, filozofii, profesor Izydorze Dąbskiej. No i gdzie tam, pamiętam, tam autor czcigodny nam sygnalizuje, że to czasami po prostu wystarczy popatrzeć na rytuały społeczne, jakieś zgromadzenia, melodie pogrzebów, żeby albo włączyć się, albo żeby książęta naszych zmysłów poczuły niesmak i żebyśmy się oddalili. Czyli to quod visum placet, to co widziane podoba się, jest też jakoś przy pewnym wyrobieniu, jak rozumiem, tak, sygnałem, że sama estetyka lub jej brak w jakimś środowisku jest sygnałem, że coś jest nie tak, że lepiej trzymać się z boku. Tak? Nie jedynym ważnym sygnałem, ale bo gdyby nas piękniej kuszono, prawda, to nie znaczy, że wszystko byłoby takie mądre, ale jednak komunizm, o którym tam Herbert pisze, potrafił się zaprezentować jedynie w takiej fatalnej jakiejś szacie, która od razu odrzucała. No ale powiedzcie, czy dzisiaj na przykład świat, który pachnie, który jest czysty, który jest higieniczny, który jednak no, ma w sobie taki jakiś porządek, tak, ład, czy on jest w tej herbertowskiej logice czymś, co nas niepokoi, tak, jakąś pustką, czy raczej właśnie jest wszystko takie ładne i piękne?
Mnie się, powiem szczerze, że trudno oderwać jakby w tym opisie herbertowskim jednak od tego opisu komunizmu, tak, to znaczy te linki, nazwijmy to, z tamtą rzeczywistością są tak mocne, że przyznam, że nie potrafię tego, tak, tego wiersza użyć jako narzędzia
uniwersalnego.
Uniwersalnego, do opisu tego. Oczywiście jako pewne uniwersalne zasady, że piękno, prawda, możemy rozpoznawać kicz, czy jakąś hałturę, hałę, rzeczy, które nie są piękne, ale to się bezpośrednio, mam wrażenie, tym, co dzisiaj przeżywamy, tak bardzo nie łączy. Zresztą to jest ciekawe. Zobaczmy, że dzisiaj powraca na przykład jakaś fascynacja z sztuką socrealistyczną, prawda? Czy architekturą, czy nawet malarstwem. Widzi się jako, nie wiem, drogę rozwoju między jakimś abstrakcyjnym modernizmem dwudziestowiecznym, a potem rozwój tych rosyjskich różnych często artystów, którzy potem przechodzą w socrealizm nie tylko dlatego, że są uwiedzeni systemem, ale są uwiedzeni z takim przekonaniem, że to jest jakiś rodzaj autentyczny, jakby powiedzieli, prawda, wypowiedzi i pewnego pięknego opisu za pomocą sztuki. Więc to też jest, prawda, takie problematyczne, bo to piękno też nam się historycznie różnie relatywizuje, tak? W różnych kontekstach i takich układach historycznych, czy nie tylko metafizycznych, raz jest postrzegane jako coś pięknego, raz nie, prawda? Romantyzm chciał zobaczyć piękne średniowiecze, ale musiał coś dobudowywać, prawda? Dobudowywał wieże, dobudowywał jakieś dodatkowe ornamenty, chociaż uważał,
duchy, że... Duchy przede wszystkim dobudowywał.
No właśnie, różne rzeczy tam były dobudowywane, prawda?
Więc... Ale no dobrze, ale no Tomek, wszystko tego w porządku, zgadzam się, też wszystko rozumiem, te trudności i też nie mam gotowych odpowiedzi, ale ten klucz uniwersalny też mi tutaj tak łatwo w rękę nie wchodzi w postaci wiersza Herberta, ale dotknijmy sprawy bolesnej w takim razie. Może wtedy zajęczycie mocniej. Mianowicie wchodzimy do kościoła. Piękny kościół, budowano po to, żeby się modlić. W głowie było to, że tam ma się rozchodzić piękny śpiew, więc musi być i on użyteczny, ale akustyka, to wszystko tworzyło, że on był również i piękny. Ustawiano nam w nim różne rzeczy, czasami może bez ładu i składu, ale jak po wiekach się do niego wchodziło, to człowiek widział przynajmniej to właśnie piękno, które polegało na tym, że było wiadomo, że to jest świadectwo modlitwy, która wiekami trwała w różny sposób. I teraz nagle kościół pewnego dnia został wymieciony, tak? Wymieciony, albo w ogóle zrobiono z niego taką halę, bo teraz mówimy o takim kościele uniwersalnym, ja mówię nie o żadnym konkretnym. I my tam wchodzimy, a tu nagle się okazuje, że właśnie tak, ani nie ma muzyki, która była godna tego słowa, bo wręcz świadomie powiedziano, nie będzie muzyki, bo to za trudno dla ludzi, tak? A rzeźby rozpraszają uwagę, a tam coś, to lepiej by było takie ściany, a akustyka, nie przesadzajmy, ważniejsze jest to, żeby był mikrofon, prawda? I mnóstwo różnych takich rzeczy. I słuchajcie, i modlimy się, tu mówię, bo mogę tak powiedzieć, tak, a się składa, wchodzimy do kościoła, no robimy, co możemy, żeby w nim to nabożeństwo trwało, no ale wychodzimy mocno ugnieceni.
W tym opisie nie ma do końca prawdy, bo to nie jest tak, że ten kościół jest pusty, bo może nie ma muzyki, ale za to mamy rytmiczne podkłady, które pozwalają nam utrzymać wspólną melodyjkę, która ma, nie wiem, 6 nutek, prawda, i 40 słów i nic więcej, tak sobie potrafimy długo. Do transu dążymy. Nie mamy obrazów, nie mamy rzeźb, ale mamy za to plakaty z hasłami, styropianowe litery. Nie mamy niczego, co by nas rozpraszało, ale też nie mamy nic, co by nas skupiało.
Koncentrowało.
Właśnie, tak. Kompletnie. Ale to nie jest pustka, to jest gorzej. I ja tutaj znajduję Herberta. Ja nie potrzebuję komunizmu, żeby odczytać Herberta, bo Herbert uderza w podstawową rzecz, w ogromnej ilości swoich wierszy uderza. Po prostu zły gust. Starożytni Rzymianie mówili de gustibus non disputandum, ale oni naprawdę myśleli o guście, a nie o bezguściu.
Pewna podstawa istniała.
Tak, tu nie ma dyskusji. Kiedyś Karol Streicher napisał, że ludzie tak mówią o sztuce, mi się podoba, mi się nie podoba, a on bardzo złośliwie to skomentował, tu nie ma podoba, nie podoba, tu trzeba się znać. To jest problem taki, że każda rzecz i prawda, i dobro, i piękno wymaga ćwiczenia. I to nie jest też tak, że to piękno tam tak bezrefleksyjnie może wpaść, prawda? Kicz jest. No. Co jest w tej chwili najbardziej popularnym kiczem na świecie? No chyba tatuaże. No przepraszam. Czy ten poziom koszmaru estetycznego, jaki jesteśmy atakowani, zwłaszcza latem, no czy to w ogóle jest dopuszczalne? Ale nie wolno, podobno nie wolno powiedzieć, że
nie wolno,
jaki masz okropny tatuaż.
To nie pięknie tak powiedzieć.
No nie pięknie, ale prawdziwie.
No, tak. No dobrze, ale to...
I tak jest w kościele, razie, no taki tatuaż.
W takim razie tym, którzy nie lubią sztuki nowoczesnej, powiedziałbym, że się po prostu nie znają, tak? Te kwadraty czarne na białym
sztuka
tle.
Sztuka nowoczesna, to już mówisz trochę o czymś innym.
Ale to jest bardzo dobre pytanie.
Nie, ale jej miłośnicy uważam, że jest piękna, więc tak. Nie aż tak daleko.
Po pierwsze, bardzo duża część miłośników sztuki wcale nie mówi, że to jest piękne, tylko mówi, to jest nowe, to jest awangardowe, to jest krytyczne. Jako krytyk sztuki tutaj bym mógł też wiele rzeczy powiedzieć. Nie w tym rzecz. Rzecz polega na tym, czy to jest coś, co do nas przemawia w dobrym stylu, czy w złym stylu. Zapewniam cię, że jak znajdziesz ogromną liczbę produkcji średniowiecznej czy barokowej, to też z dużą niechęcią się odwrócisz, bo to jest kiepskie. Natomiast prawda jest taka, że kicz, bezguście było, jest i będzie, ale to nie jest piękne.
Ale wiesz, mówisz, że jednak od piękna nas może oddzielać brak wiedzy, bo to troszkę tak zabrzmiało, brak znania się, tak?
Nie, raczej mam na myśli pewną rafinację gustu, prawda? Mhm. Wszyscy mamy małe dzieci, albo mieliśmy i na przykład nie ma nic liczniejszego niż jednorożce, prawda, z długimi grzywami. Koszmarny kicz. Ale nie powiemy dziecku, że to jest brzydkie, bo dla dziecka to jest ładne, ale mamy nadzieję, że te nasze dzieci kiedyś dorosną, że to nie Superman będzie najprzystojniejszym mężczyzną, a jednorożec najpiękniejszym zwierzęciem świata.
Ważne, co Juliuszu powiedziałeś, piękno wymaga, tak jak wszystko, co ważne, ćwiczenia i jakby przyswajania sobie tego, tak? To jest trochę tak, że musimy dać trochę cierpliwości, a także i pewnego, no, że to się też, pewnie też i uznanie piękna ma w sobie trochę coś z cierpienia. Człowiek się nagina do czegoś, a równocześnie sam w sobie porządkuje również wiele rzeczy, które są niepiękne. Bardzo wam dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję państwu za bycie razem z nami w tej rozmowie. No, chciałbym bardzo serdecznie, ale także pięknie państwa pozdrowić. Do usłyszenia za tydzień w niedzielę. po godzinie 13:00, jak zwykle, konwersatorium Paweł Milcarek.
Audycja powstaje we współpracy z kwartalnikiem Christianitas.